Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej gość dr Ewa Michalik, lekarz-pediatra, specjalista neonatolog, ordynator oddziału neonatologii i intensywnej terapii noworodka w Szpitalu Specjalistycznym imienia Cejnowy w Wejherowie. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłam panią doktor, żebyśmy porozmawiały o wcześniactwie, o wcześniakach, o dzieciach, które rodzą się przedwcześnie. Proszę powiedzieć, czy wcześniactwo to można nazwać chorobą, czy jak to klasyfikować i jakie ryzyko za sobą niesie przedwczesny poród dla dziecka?
Wcześniactwo jest bardzo szerokim pojęciem. Ono, samo słowo wcześniak mówi nam, że dziecko urodziło się przed terminem fizjologicznej ciąży. Wcześniaki to są dzieci, które rodzą się według Światowej Organizacji Zdrowia pomiędzy 22 a 37 tygodniem ciąży. Ciąża fizjologiczna trwa i urodzenie z niej dziecka donoszonego trwa od 37 do 42 tygodnia ciąży.
Rozumiem, że im wcześniej dziecko się rodzi, czyli tam zaraz po tym 20 tygodniu, czyli można powiedzieć w połowie ciąży, tak, to jest większe ryzyko, że...
Zdecydowanie, tak. No oczywiście, jak państwo tutaj jesteście w stanie się zorientować, jest to bardzo niejednorodna grupa dzieci, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem, które rodzi się w 23 tygodniu ciąży, 22, 23 i będzie ważyło poniżej 750 gram, to jest to inny wcześniak niż ten wcześniak, który rodzi się bliżej terminu, prawidłowego terminu porodu, a więc na przykład w 36 tygodniu i waży 2200 gram. Bardzo niejednorodna grupa pacjentów.
Co to oznacza? Inne leczenie? Inne perspektywy?
Oznacza to, że już od samego początku życia tego dziecka jest różne postępowanie z nim. Im mniejszy wcześniak, tym to postępowanie będzie bardziej intensywne, ponieważ przynajmniej w sytuacji najmniejszych wcześniaków w pierwszym momencie walczymy o ich życie. Następnie stabilizuje się ich stan i leczenie ich trwa bardzo długo, z wieloma intensywnymi procedurami.
Ile miesięcy czy tygodni? Ile to może trwać?
Oczywiście zależy od sytuacji, od dojrzałości tego dziecka, od problemów, z którymi się dziecko urodzi już w momencie, kiedy pojawi się na świecie, od problemów, które będą czekały na niego niestety w trakcie dojrzewania, w trakcie leczenia. Także długość pobytu dziecka w szpitalu jest bardzo różna, a najmniejsze wcześniaki, no średnio możemy powiedzieć, leżą w szpitalu 2-3 miesiące, czasem dłużej.
Pani doktor, a dlaczego dzieci w ogóle pojawiają się przedwcześnie na świecie? To pytanie pewnie takie trochę retoryczne, tak się po prostu dzieje, ale co jest najczęstszym powodem? Czy są jakieś takie dowody naukowe, że czegoś nie wolno robić, albo jakieś choroby to powodują, jakieś nieprawidłowości w ciąży? Co wiemy tak naprawdę na temat tego?
Tak, oczywiście. Urodzenie dziecka przedwcześnie ma swoje jakieś przyczyny. Tak ogólnie można podzielić je na dwie grupy. To są grupy, pierwsza grupa to są przyczyny medyczne, natomiast grupa druga to są przyczyny socjalne. Medyczne oczywiście też mogą dotyczyć sytuacji takiej, że kobieta z jakichś przyczyn jest predysponowana do tego, że urodzi przedwcześnie i tutaj wyróżniamy oczywiście szereg sytuacji takich, z którymi kobieta może mieć problem, a więc jej przewlekłe choroby, jej choroby towarzyszące w trakcie ciąży, a więc cukrzyca ciężarnych, nadciśnienie, gestoza, to są choroby, które najczęściej występujące, które mogą dać efekt wcześniejszego urodzenia. Bardzo ważnym i chyba najczęściej spotykanym problemem, taką sytuacją, to są zakażenia wewnątrzmaciczne, czyli zakażenie matki, które w efekcie da urodzenie dziecka przedwcześnie. Oczywiście sytuacja taka, czy w jakich kobieta warunkach żyje, a więc czy musi ciężko pracować, czy prowadzi tak zwany higieniczny tryb życia, czyli prawidłowo się odżywia, a więc niedożywienie matki, czy z kolei patologiczna otyłość też jest tu dużym problemem.
A stres?
Proszę?
A stres na przykład? Stres w ciąży? Sytuacje stresowe.
Sytuacje stresowe, oczywiście stres, no tak, stres bardzo, bardzo istotny. Prawidłowe prowadzenie ciąży, czyli regularne wizyty, stosowanie się do zaleceń lekarza położnika, który opiekuje się ciążą. Oczywiście takie sytuacje już skrajne, na szczęście nie występujące często, to są sytuacje socjalne, a więc złe warunki życia. Kobieta, która spożywa alkohol, która pali, która używa narkotyków. No to są wszystko sytuacje, które niestety mogą doprowadzić do sytuacji przedwczesnego urodzenia.
My jesteśmy teraz w okresie przedświątecznym i tak sobie myślę, ile to kobiet w ciąży chwyta za ścierki, miotły i próbuje uporządkować swoje mieszkanie, swój dom. Mogą, czy powinny uważać jednak, będąc
oczywiście,
w ciąży?
Że powinny uważać, jak z każdą ciężką pracą. No, praca przedświąteczna jest bardzo, bardzo taką intensywną pracą. W zasadzie to nie jesteśmy w stanie jakby przewidzieć, prawda, która kobieta, będąc zmęczoną, będąc przepracowaną, może mieć z tego powodu jakieś kłopoty i urodzić przedwcześnie. Zawsze należy na to uważać.
Mówiła pani, zanim weszłyśmy na antenę, że w okresie przedświątecznym tych porodów, gdzie na świat przychodzą wcześniaki, jest odrobinę więcej właśnie
tak,
z tych powodów,
mamy,
tak?
Takie mamy swoje obserwacje, nie jest to może udowodnione w jakiś sposób taki mocno statystyczny, ale takie obserwacje mamy.
A czy wcześniaki się jakoś klasyfikuje właśnie w związku z tym momentem, tygodniem przyjścia na świat i wdrażane są wtedy jakieś inne procedury? Jak to wygląda w praktyce?
Tak, oczywiście, mówiąc o tym, że grupa wcześniaków, pod pojęciem wcześniaka rozumiemy sytuację z bardzo niejednorodną grupą, klasyfikuje się w ten sposób. Taki najprostszy podział, to jest podział, może tak dla państwa bardziej taki czytelny, to jest podział ze względu na wagę urodzeniową i tutaj mamy do czynienia z takimi czterema grupami wcześniactwa, a więc wcześniaki z małą urodzeniową masą ciała, czyli to są dzieci z wagą 2500 gram. Następnie wcześniaki z bardzo małą urodzeniową masą ciała, dzieci od 1000 do 1500 gramów. Wcześniaki z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała, czyli 750 gram, 1000 gram. I taka czwarta grupa, która ma takie dosyć znamienną nazwę, wcześniaki z niewiarygodnie małą masą ciała, więc 750 i poniżej.
Rozumiem, że każda z tych grup dzieci jest inaczej leczona, inaczej na czym innym polega to, co się dzieje zaraz po porodzie, co innego się wykonuje, jakieś
tak.
Inne czynności.
Oczywiście.
Czyli to może być szeroki zakres. Dziecko może po prostu urodzić się z niższą wagą urodzeniową przed terminem, ale na przykład nie wymagać jakichś bardzo specjalistycznych procedur
tak.
medycznych czy leczenia, tylko po prostu dogrzania tam, prawda, dokarmienia i wydania rodzicom do domu, wypisania.
Tak, tak.
Ale może być też zupełnie odwrotnie, że dziecko po prostu wymaga wentylacji mechanicznej, czyli trzeba je intubować, tak?
Tak, oczywiście. No wszystko zależy od dojrzałości tego wcześniaka, ponieważ to, co Państwu przed chwilą powiedziałam, to taki podział tych wcześniaków według wagi jest może bardziej czytelny dla Państwa, natomiast położnicy, neonatolodzy bardziej kierują się podziałem ze względu na dojrzałość dziecka.
Czyli jak to może wyglądać? Dziecko może na przykład mieć co niedojrzałe odpowiednio
tak,
do życia takiego
samodzielnego. Albo z ekstremalnym skrajnie wcześniactwem, czyli to są te dzieci urodzone w 22, 27 tygodniu ciąży, czy ze skrajnymi wcześniakami 28, 31, ale mówimy też o tak zwanych średnich wcześniakach między 32 i 34 tygodniem i późnych wcześniakach 34, 37. Te dzieci średnie wcześniaki, późne wcześniaki, w zdecydowanie taki istotny sposób dla nas są dziećmi, które wymagają, oczywiście nie jest to reguła, ale wymagają zdecydowanie mniejszej takiej intensywnej terapii, intensywnego postępowania i nadzoru bezpośrednio po porodzie. Natomiast największy problem jest z dziećmi urodzonymi poniżej 32 tygodnia ciąży, które to dzieci najczęściej wymagają intensywnej terapii w oddziale intensywnej terapii noworodka.
Czyli konkretnie wymagają, nie wiem,
te dzieci z reguły już od samego momentu urodzenia muszą być leczone. Leczone w ten sposób, że jeżeli rodzi nam się wcześniak koło 1200, 1500, 1000, to jest to sytuacja, gdzie musimy być przygotowani na to, że to dziecko będzie resuscytowane, a więc prowadzone takie postępowanie lekarza neonatologa, które doprowadzi do tego, że dziecko będzie mogło mieć prawidłowo rozprężone płuca i będzie dalej, będzie miało prawidłowe krążenie i będzie mogło dalej być leczone już w odcinku czy w oddziale intensywnej terapii noworodka. Najczęściej jest to postępowanie z zabezpieczeniem prawidłowego oddychania i krążenia. To są najistotniejsze dwie sytuacje, a więc dziecko może być intubowane i stosowana u niego mechaniczna wentylacja, albo jeśli nie ma takiej potrzeby, dziecko oddycha samodzielnie, natomiast nie do końca prawidłowo, możemy stosować wspomaganie oddychania, czyli stosowanie takiego systemu wzmożonego ciśnienia w drogach oddechowych, to w skrócie nazywamy to co CPAP, bądź tlenoterapii. I to są takie sytuacje najbardziej istotne bezpośrednio po porodzie. Oczywiście stabilizacja układu krążenia, a więc tak, żeby prawidłowo pracowało serce dziecka.
A wzrok?
Stabilizacja centralnego układu nerwowego, układu, stabilizacja pracy nerek. No, szereg czynników, tak, które się składają na to, że to dziecko, mówimy o nim, że ono wymaga intensywnej terapii.
Pani doktor, a jak to, co się dzieje i ten termin porodu, czyli przedwczesny poród, wpływają na perspektywy dziecka? Czy wszystkie dzieci udaje się w każdym stanie urodzone, że tak powiem, wyprowadzić na prostą, żeby one nadrobiły ten czas, który spędziły na oddziale, mogły być wypisane do domu i potem funkcjonować normalnie w społeczeństwie, pójść do szkoły, do przedszkola, do żłobka. Jak to wygląda? Jakie są perspektywy wcześniaków? Bo pewnie różne też ze względu na różne na wagę urodzeniową, tak? To wszystko ma znaczenie.
Na tę taką dojrzałość dziecka, czyli w którym tygodniu przyszło na świat, bardzo istotna sprawa. No, wiemy, że im mniejszy wcześniak, tym on będzie miał większe problemy.
Ale jakie ryzyka są? Czym jest obarczony? Jakim ryzykiem? Jakich chorób, jakich, nie wiem, niepełnosprawności, czy to wygląda od tych najmniejszych wagą urodzeniową dzieci?
Tak, to są, jest szereg jednostek chorobowych, które no niestety mogą wikłać pobyt dziecka w szpitalu, dojrzewanie i jego do momentu wyjścia do domu, a poza tym wyjście takiego wcześniaka, tego najmłodszego, najmniejszego wcześniaka, wyjście do domu, do rodziny nie oznacza końca terapii. Te dzieci będą miały bardzo dużo wyzwań przed sobą. Rodzice tych dzieci, rodziny dzieci będą musiały w zasadzie te najmniejsze wcześniaki do 3 roku życia być pod opieką lekarza specjalisty neonatologa w poradni specjalistycznej, ale również szeregu innych specjalizacji, takich jak neurolog dziecięcy, jak lekarz okulista, lekarz laryngolog, jak fizjoterapeuta, rehabilitant, czy ewentualnie jeszcze psycholog. To jest szereg wyzwań, szereg jednostek chorobowych i oczywiście...
Nie damy rady tutaj wymienić pewnie wszystkich, bo to jest za dużo.
Podam Państwu może parę przykładów takich najbardziej istotnych. To jest dysplazja oskrzelowo-płucna u dziecka, które było długo wentylowane, poddawane tlenoterapii. To jest retinopatia wcześniacza, a więc problem ze wzrokiem związany z niedojrzałością i również terapią. To jest mózgowe porażenie dziecięce, które jest wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania centralnego układu nerwowego. To jest wszelkie sytuacje ze spektrum autyzmu. To są również ciężkie zaburzenia koordynacji ruchowej, a także zaburzenia integracji sensorycznej, a więc takie może niekoniecznie bardzo czytelne sytuacje przy obserwacji dziecka na co dzień, ale mogą mieć swoje konsekwencje w postaci czy zaburzeń koordynacji ruchowej, czy opóźnienia mowy, czy trudności w zachowaniu, zaburzenia emocjonalne, socjalne. Szereg sytuacji takich, na które trzeba będzie zwracać uwagę w trakcie pierwszych lat rozwoju tego dziecka. I część tych zaburzeń, które mogą dotknąć te wcześniaki, będzie jeszcze widoczna dużo później, w okresie szkolnym.
No właśnie, bo ile one potrzebują czasu, wcześniaki, żeby dogonić swoich rówieśników? Bo to pewnie to gonienie polega na tym, że i gonią emocjonalnie, w rozwoju emocjonalnym, w rozwoju układu nerwowego, ale też wzrostem, prawda? To są mniejsze dzieci zwykle. Jak to wygląda w praktyce? Pani się opiekuje przecież tymi dziećmi.
Absolutnie, bardzo różnie. Bardzo różnie. Myślę, że można tutaj jakby powiedzieć o tych dzieciach, skupić się na tych dzieciach najmłodszych, najmniejszych, tak? Tych, które mają największe problemy okołoporodowe i poporodowe. Czy one będą, nazwijmy to, gonić tych swoich rówieśników, dzieci donoszone, natomiast to nie jest tak, że możemy powiedzieć, postawić jakąś granicę, prawda, do której te dzieci w momencie, kiedy rosną, rozwijają się, prowadzona jest odpowiednie postępowanie z nimi, że możemy powiedzieć, że na przykład w wieku 3 czy 6 lat te dzieci są równe ze swoimi rówieśnikami, jeśli chodzi o możliwości i dalszy rozwój. Bardzo indywidualna sprawa.
Pani doktor, a czy wcześniactwo często wiąże się z ryzykiem niepełnosprawności dziecka? Bo mówiła Pani tutaj o mózgowym porażeniu dziecięcym, ale jakie to są zależności? Od czego to zależy? Czy ta niepełnosprawność może wystąpić, czy raczej jej nie będzie?
Oczywiście tu również znaczenie ma, w którym tygodniu ciąży dziecko się urodziło. Mózgowe porażenie dziecięce na szczęście nie jest w tej chwili tak często stwierdzaną sytuacją i to jest akurat pozytywne. Odpowiednie postępowanie, odpowiednia fizjoterapia, rehabilitacja może spowodować zmniejszenie odsetka mózgowego porażenia dziecięcego. Danych w Polsce takich precyzyjnych nie mamy, natomiast na świecie w tej chwili wiemy, że mózgowe porażenie dziecięce dotyka 6% dzieci, które się urodziły pomiędzy 28 a 31, natomiast aż 14%, czyli tu widzimy, od 22 do 27 tygodnia ciąży, czyli im mniejsze, tym prawdopodobieństwo jest większe.
Rodzice małych dzieci boją się jak ognia sepsy. My często słyszymy też w mediach sepsa, każdy jest przerażony, prawda, żeby to nie spotkało jego dziecka. Czy wcześniaki są jakoś wyjątkowo narażone na tego rodzaju zakażenia, takie ogólnoustrojowe, nazywane właśnie sepsą, i jak się rozwija ich układ immunologiczny? Czy one są w jakimś stopniu w ogóle odporne, czy są kompletnie nieodporne?
Oczywiście, że układ immunologiczny jeszcze nie do końca jest dojrzały u tego wcześniaka. No, związane jest to chociażby z tym, że jest skrócony pobyt płodu wewnątrz macicznie, a wiemy, że matka, to matka jakby chroni swoje dziecko, które jest w jej łonie, i im wcześniej to dziecko się urodzi, tym jest mniejszy transfer przeciwciał matczynych do krwiobiegu noworodka, ponieważ transfer przeciwciał, czyli tej obrony immunologicznej, zaczyna się najbardziej intensywnie po 32 tygodniu ciąży. Jeżeli dzieci rodzą się poniżej 32, to z racji tego będą miały mniejszą odporność. Kolejna sprawa jest taka, że dziecko jest oddzielone od matki, czyli nie ma takiego fizjologicznego kolonizowania się florą bakteryjną matczyną, natomiast leży w szpitalu, leży w inkubatorze, jest poddawane wielu procedurom inwazyjnym z przerwaniem ciągłości powłok skórnych, śluzówek. To jest sytuacja, która ułatwia wnikanie drobnoustrojów patogenów, tych, które spowodują poważne zakażenie u noworodka. Kolejna sprawa to jest niemożliwe karmienie u tych najmniejszych dzieci, prawda? Niemożliwe karmienie drogą fizjologiczną, czyli drogą przewodu pokarmowego, gdzie rozwój prawidłowej flory przy karmieniu dożołądkowym
ma znaczenie dla rozwoju układu immunologicznego.
Tak, jest istotne dla rozwoju układu immunologicznego. Te dzieci najmniejsze wcześniaki początkowo są karmione w sposób dożylny, preparaty dożylne podawane są, potem jest to karmienie oczywiście takie mieszane, troficzne, czyli małe ilości pokarmu matczynego najchętniej, bądź innego mleka, mieszanki mlecznej, ale decyduje o tym, że ten przewód pokarmowy w zdecydowanie mniejszej ilości produkuje te drobnoustroje, które będą dalej stymulowały prawidłowy rozwój immunologiczny.
Doktor Ewa Michalik, lekarz-pediatra, specjalista neonatolog, koordynator oddziału neonatologii i intensywnej terapii noworodka w Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie jest z nami. Teraz kilka minut przerwy, po której wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W studiu jest ze mną dr Ewa Michalik, lekarz-specjalista neonatolog, lekarz-pediatra, specjalista neonatolog, koordynator oddziału neonatologii i intensywnej terapii noworodka w Szpitalu Specjalistycznym imienia Cejnowy w Wejherowie. Rozmawiamy o wcześniakach, o tym, jak wcześniaki są leczone i jakie są perspektywy zdrowotne i rozwojowe dla tej grupy dzieci. Pani doktor, jaka liczba wcześniaków rodzi się rocznie w pani oddziale w Wejherowie, w Szpitalu Specjalistycznym?
Ta liczba wcześniaków od kilku lat mniej więcej jest stała. To jest 5% wszystkich urodzonych noworodków w szpitalu w Wejherowie. Mamy statystyki już opracowane, jeśli chodzi o rok poprzedni. W zeszłym roku w naszym szpitalu urodziło się 2160 dzieci, z czego 110 to były wcześniaki, a więc stanowi to około 5%.
Ta liczba jest stała? Ona wzrasta, czy ona maleje? Jak to wygląda tak z perspektywy, nie wiem, kilku lat, tak wstecz?
Od kilku lat, takich mniej więcej od 8 lat, ta liczba mniej więcej jest stała. 5-6% to jest liczba dzieci wcześniaczych urodzonych w szpitalu, w którym pracuję.
A czy w przypadku porodu takiego przedwczesnego, kiedy rodzi się właśnie wcześniak, stosuje się jakieś inne procedury wobec dzieci związane z taką opieką okołoporodową nad dzieckiem? Co się dzieje z takim wcześniakiem? To wygląda trochę inaczej niż jak się rodzi dziecko o czasie, tak, w terminie?
Tak, jeżeli wiemy o tym, czyli spodziewamy się tego, że urodzi się wcześniak, musimy być do tego przede wszystkim przygotowani. Przygotowanie to jest wspólne rozmowy z lekarzami położnikami na temat strategii postępowania z matką i z noworodkiem w momencie porodu. Czy to będzie poród naturalny, czy to będzie poród drogą cięcia cesarskiego, czy matka otrzymała bądź otrzyma tak zwaną sterydoterapię prenatalną, która będzie stymulowała rozwój płuc płodu jeszcze wewnątrzmacicznie, czyli przygotowujemy się do tego. W momencie, kiedy wcześniak ma się urodzić, no jest pełen zespół położniczo-neonatologiczny, który będzie przygotowany do tego, żeby prawidłowo postępować w momencie urodzenia. A więc to są lekarze neonatolodzy. Przy fizjologicznym porodzie nie ma konieczności asystowania lekarza neonatologa w trakcie porodu. Natomiast w każdej sytuacji patologicznej, spodziewanej patologicznej, czy w sytuacji właśnie, kiedy rodzi się wcześniak, lekarz neonatolog, pielęgniarka neonatologiczna, przygotowany odpowiedni sprzęt na sali porodowej czy sali cięć, a więc nagrzany, nawilżony inkubator, przygotowane stanowisko do resuscytacji noworodka. I to są procedury, które wykonujemy bezpośrednio po urodzeniu. Następnie ten wcześniak jest przewożony na sali tej właśnie cięć czy sali porodowej, jest tak zwany inkubator transportowy, a więc przygotowany do tego, żeby nie tylko ułożyć to dziecko bezpośrednio po porodzie, a potem przenosić je gdzie indziej, tylko w tym inkubatorze noworodek jest transportowany do odcinka intensywnej terapii i tam czeka na niego kolejny zespół pielęgniarek, położnych, lekarz, neonatolog, który zajmie się postępowaniem dalszym w zależności od jego potrzeb.
No właśnie tutaj chciałam zapytać o tą ocenę dojrzałości dziecka, czyli to skąd wiadomo, w którym to właściwie jest tygodniu, tak? Bo tutaj nawet jeden tydzień może mieć znaczenie, żeby prawidłowo określić ten moment w jakim rozwoju, w jakim jest dziecko. Czy to jest ten 22 czy 23 to tydzień, prawda? Jak lekarz to robi? Są jakieś, nie wiem, specjalne procedury? Co się mierzy, co się waży, nie wiem jak to nazwać nawet, jak można to zrobić, żeby ocenić prawidłowo?
Przede wszystkim w tej chwili mamy już istotną informację od lekarzy położników przy prawidłowo monitorowanej ciąży, przy bardzo dobrze rozwiniętych badaniach ultrasonograficznych, które potrafią bardzo precyzyjnie określić wiek ciąży. W momencie, kiedy wcześniak ma się rodzić, mamy informację na temat tygodnia, w którym on się urodzi. Oczywiście pewności stuprocentowej mieć nie możemy, natomiast po urodzeniu noworodek jest badany przez lekarza neonatologa, specjalistę, który jest w stanie na podstawie pewnych obserwacji, badania jego, stwierdzić i szacować jego dojrzałość. To się odbywa według pewnych procedur, według pewnej skali, która jest niezbędna do oceny tego wcześniaka.
Przepraszam, że się wstrzelę z pytaniem, to jest inna skala niż do oceny dzieci, które przychodzą o czasie. Skala Apgar jest, tak? Tak zwana.
Pani mówi w tej chwili o tak zwanej skali Apgar, której poddawane są w zasadzie skala Apgar, to jest skala, która dobrze potrafi ocenić stan noworodka donoszonego, prawda, czy późnego wcześniaka, natomiast w sytuacji tych wcześniaków najmniejszych, kilogramowych i mniejszych, skala Apgar jest bardzo orientacyjna i oczywiście, że wykonujemy tą ocenę punktacji po urodzeniu, natomiast ona jakby nie jest adekwatna do tego, co dalej będzie się z tym dzieckiem działo i jakie będą dalsze jego losy i rokowanie, tak jak u noworodka donoszonego, tak? Także to są mówię o skali takiej, pewnych procedurach badania.
Czyli wcześniaki, rozumiem, inaczej się ocenia według innych jakichś kryteriów
niż lekarz neonatolog, specjalista neonatolog, ten, który ma do czynienia z wcześniakami oczywiście, jest w stanie w miarę precyzyjnie określić jego dojrzałość. Natomiast samo postępowanie poporodowe, okołoporodowe jest sytuacją taką, że wykonujemy procedury te, które są niezbędne, które są potrzebne danemu wcześniakowi, który jest
dopasowany indywidualnie, tak,
obserwowany do dziecka. I w zależności od sytuacji, z jaką mamy dalej do czynienia, wdrażamy odpowiednie procedury.
Pani doktor, a te procedury są podobne we wszystkich szpitalach, we wszystkich oddziałach, czy każdy oddział sobie swoją procedurę jakąś wypracowuje, postępowania właśnie po porodzie od razu?
One są podobne, to są pewne standardy, tak zwane standardy opieki okołoporodowej, są osobno opracowane standardy postępowania z wcześniakiem, także działamy według pewnych procedur, oczywiście mając na uwagę to, że każdy wcześniak jest inny, czyli jakby w momencie, kiedy lekarz neonatolog staje naprzeciwko tego wcześniaka, obserwując, badając, monitorując, będzie postępował zgodnie z najnowszą wiedzą, swoimi umiejętnościami, kierując się procedurami, które zostały opracowane przez specjalistów, neonatologów, pediatrów, neurologów i tak dalej.
Każdy wcześniak trafia do inkubatora, bo tak to się kojarzy nam, że to inkubator, prawda? Dzisiaj ten sprzęt w ogóle jest dużo bardziej zaawansowany niż jeszcze przed laty, prawda?
Tak.
Jak to
w
jest?
W zasadzie wcześniaki poniżej 35-4 tygodnia ciąży, urodzone w tym tygodniu, powinny trafić do inkubatora po to, żeby ułatwić im adaptację niedojrzałego organizmu jeszcze i umożliwić obserwację i monitorowanie tego noworodka. Ale najczęściej te dzieci, jeżeli nie mają dodatkowych obciążeń, w tym inkubatorze przebywają stosunkowo krótko. Natomiast oczywiście te, które się rodzą poniżej 32 tygodnia ciąży, 30 ewidentnie, no, muszą swoje pierwsze dni, tygodnie czy nawet miesiące spędzić w inkubatorze, ponieważ nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku oddziału neonatologii bez dodatkowego właśnie ogrzewania i nawilżania.
Mówiła pani doktor już tutaj o tym, co się dzieje, kiedy dziecko ma problem z oddychaniem i wymaga takiego wsparcia oddechu, albo w innych sytuacjach, kiedy pojawiają się jakieś poważne zaburzenia, jeśli chodzi o zdrowie, ale czy te czynności życiowe dzieci, bo to jest oddział intensywnej terapii, tak? Czyli one są cały czas, całodobowo monitorowane. Te
tak, oczywiście. Noworodek trafiając, wcześniak trafiając do inkubatora, jest monitorowany od momentu, kiedy tam do tego inkubatora trafi, a więc...
Czyli zakłada się mu jakieś czujniki, tak?
Tak,
na przykład,
tak, to oczywiście
pracy
w tym
serca,
momencie,
tak?
W tym momencie jest monitorowana jego akcja serca kardiomonitorem, jest monitorowana saturacja, czyli prawidłowe natlenowanie krwi, jest monitorowana diureza, jest również monitorowana temperatura ciała.
Diureza, wytłumaczmy jeszcze słuchaczom.
Diureza, czyli oddawanie moczu, tak? Czyli oceniające pracę nerek. Jest monitorowana temperatura ciała. To są oczywiście procedury, które wykonywane są nieustannie, tak? To jest tak zwany monitoring stały 24 godziny na dobę, niezwykle istotny, ponieważ musimy reagować, jeżeli następują tutaj pewne nieprawidłowości.
A czy wcześniaki są szczepione? Czy pobierana jest im krew na badanie, na przykład pod kątem fenyloketonurii, czy jak to wygląda, jeśli chodzi o te najmniejsze, najmłodsze dzieci?
Tak, oczywiście. Wcześniaki są szczepione i taka ogólna zasada, o której mogę powiedzieć, to jest taka, że z wcześniakami, jeśli chodzi o szczepienie, musimy postępować tak jak z noworodkami donoszonymi, z pewnymi zastrzeżeniami, które z reguły dotyczą ich masy ciała, tygodnia urodzenia i stanu ogólnego. Natomiast samo wcześniactwo nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania standardowych szczepień.
Czy możliwe jest, żeby rodzice przebywali na tym oddziale, bo to jest oddział intensywnej terapii, tam nie można chyba przebywać, nie wiem, leżeć z dzieckiem na przykład, tak? Tych kilka tygodni, czy nawet miesięcy, kiedy ono musi tam przebywać, więc rodzic jest tam dopuszczany na jakiś czas, tak? Czy jak to wygląda?
Przede wszystkim powiem coś takiego, że pobyt mamy, przede wszystkim matki, razem ze swoim dzieckiem, kiedy ono przebywa na oddziale intensywnej terapii, jest leczone, będzie leżało długo. Pobyt tej matki jest niezmiernie istotny. W moim szpitalu jest taka możliwość, żeby mama leżała ze swoim dzieckiem nie bezpośrednio na sali, w której przebywa wcześniak, bo nie ma tam takiej możliwości, natomiast leżała blisko oddziału intensywnej terapii w odcinku położniczym i miała nieograniczony wstęp do swojego dziecka, do oddziału intensywnej terapii i zachowania bezpośredniego kontaktu, początkowo takiego jak dotykanie, głaskanie, zresztą sam widok swojego dziecka bezpośrednio jest dla matki niezmiernie istotny. Kolejna sprawa to jest wykorzystanie matczynego pokarmu dla jej dziecka. Nawet w sytuacji, kiedy dziecko nie może być karmione jeszcze w sposób fizjologiczny, mama odciąga pokarm i na bieżąco świeży swój pokarm oddaje swojemu dziecku, a dziecko w odpowiedni sposób jest karmione. Zaczynając od tego, że siarą mamy, czyli pierwszym pokarmem, pędzlujemy buźkę dziecka, a następnie podajemy tak zwane żywienie troficzne, czyli 1,5, 1, 2 mililitry sondą do żołądka i w efekcie doprowadzamy do sytuacji, kiedy ten pokarm matczyny może być uzyskiwany bezpośrednio przez dziecko podczas ssania.
Kiedy przychodzi ten piękny dzień wypisania do domu, to co uważacie za swój sukces? To znaczy dziecko musi osiągnąć pewną jakąś wagę, żeby mogło wyjść, czy musi mieć przywrócone czy wykształcone funkcje organizmu, kiedy jest ta zgoda, dobra, idziecie do domu, kiedy pani podpisuje te wszystkie wypisy i jest dziecko może być już z rodziną?
Ogólna zasada, jeśli chodzi o wagę, tak, to jest sytuacja taka, kiedy dziecko osiąga wagę 2 kg. To jest waga, która jest niezbędna do tego, żeby dziecko zostało zaszczepione jeszcze w szpitalu przed wyjściem do swojego domu przeciwko gruźlicy. Czyli waga 2 kg to jest taki warunek. Natomiast oczywiście to dziecko musi mieć dostatecznie prawidłowo rozwinięte funkcje takie jak przyjmowanie pokarmu, a więc dziecko nie może być karmione sondą.
Czyli musi mieć tak zwany odruch
karmiony albo piersią, albo z butelki.
Odruch ssania, tak? Musi mieć wykształcony. Odruch ssania.
Tak, odruch ssania, połykania, koordynacji procesu ssania, oddychania, także połykania. Czyli te funkcje muszą być prawidłowo wykształcone. I dziecko nie wymaga już żadnego leczenia, czyli nie musi otrzymywać antybiotyków, nie musi otrzymywać płynoterapii. To jest niezbędny warunek do tego, żeby myśleć i decydować o wypisaniu dziecka do domu razem ze swoją mamą.
Ale dopiero w tym momencie tak naprawdę rozpoczyna się też walka rodziców o zdrowie, o sprawność, o przyszłość tego dziecka, prawda? Bo to nie jest koniec, tak jak pani powiedziała na początku audycji, że wypisanie do domu nie oznacza, że
jeżeli mówimy
dziecko
o tych najmniejszych,
nie wymaga żadnej opieki.
Tak, jeżeli mówimy o tych najmniejszych dzieciach, czyli tych, które były poddawane intensywnej terapii, to oczywiście pójście jego do domu nie oznacza końca przygody naszej z tym dzieckiem, z mamą, z rodziną. Wszystkie te wcześniaki są objęte opieką poszpitalną w specjalistycznej poradni neonatologicznej, noworodkowej, która funkcjonuje przy naszym oddziale. I w tejże poradni ta pierwsza wizyta po wyjściu dziecka ze szpitala jest taką wizytą istotną do tego, żeby ustalić pewną taką koordynację, postępowanie z noworodkiem i dawać mamie wskazówki, w jaki sposób i do kogo ma się z tym wcześniakiem jeszcze udać. Myślę tu o poradniach specjalistycznych innych niż neonatologiczna, więc poradnia okulistyczna, poradnia kardiologiczna, poradnia neurologiczna, ośrodek wczesnej interwencji, poradnia rehabilitacyjna, to są badanie słuchu, czyli poradnia audiologiczna. To są wszystko...
Cała lista długa.
Tak, cała długa lista pewnych takich sytuacji, z którymi będzie mama musiała sobie poradzić, która no, będzie istotna do tego, żeby ten rozwój dziecka, dalsze jego wzrastanie i prawidłowy jego rozwój przebiegał harmonijnie.
Pani doktora, kiedy zamienia rodzina neonatologa na pediatrę? W którym momencie? To musi upłynąć rok, 3 lata, że nie też trzeba już opieki neonatologicznej, tak. Tylko możemy być z tym naszym wcześniakiem, już zapisać się po prostu do pediatry w rejonie, jak to się mówi.
Te wcześniaki średnie czy późne wcześniaki, a więc takie powyżej 34 tygodnia ciąży, z reguły nie wymagają jakichś takich istotnych, częstych wizyt w poradni noworodkowej. Ta wizyta na pewno jest. Może to być jedna wizyta, dwie, trzy, w zależności od sytuacji, od potrzeb tego dziecka. Mogą być pod opieką poradni i do roku. Natomiast w większości przypadków dzieci są prowadzone potem przez lekarza pediatrę, lekarz pediatra ewentualnie w sytuacjach takich jakichś wątpliwych może jeszcze kierować tego wcześniaka do poradni neonatologicznej. Natomiast te najmniejsze dzieci poniżej 32 tygodnia to są dzieci, które mają prawo być pod opieką poradni noworodkowej do 3 roku życia.
Bardzo dziękuję pani doktor za przyjście do studia, za rozmowę, za podzielenie się wiedzą, za bardzo ciekawe informacje, myślę, bardzo cenne dla rodziców, przyszłych i obecnych, tych pań w ciąży może, które nas słuchają i chciałyby tą swoją wiedzę poszerzyć, żeby no, nie być niczym zaskoczoną. Doktor Ewa Michalik, lekarz pediatra, specjalista neonatolog, koordynator oddziału neonatologii intensywnej terapii noworodka w Szpitalu Specjalistycznym imienia Cejnowy w Wejherowie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.